Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor habilitowany Paweł Skibiński,
Witam Państwa.
Historyk, który już bywał w naszym konwersatorium, nawet można powiedzieć kilkakrotnie i zawsze w związku z zagadnieniami historycznymi, zgodnie ze swoją profesją i pasją. Dzisiaj przypadło nam mówić o nie jakimś jednym wydarzeniu czy procesie, tylko o pewnym obiekcie. Ten obiekt nazywa się Order Orła Białego. Co jakiś czas sobie my Polacy przypominamy o jego istnieniu. My wszyscy, bo ci, którzy zostali nim odznaczeni, pamiętają na pewno na co dzień o wiele mocniej. Ale my przypominamy sobie raz na jakiś czas, gdy dowiadujemy się o nowych odznaczonych. Wtedy trochę przypomina się historia, trochę też się dyskutuje na temat tego, kto i za co taki order może dostać albo dostał. No i tak również niedawno było, ponieważ we wrześniu pan prezydent Rzeczpospolitej zapowiedział nominację i taką niezwykłą, bo związaną z stuleciem niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę, wielki jubileusz, zaznaczony także tym, że osoby, które dobrze się zaznaczyły w historii Rzeczpospolitej i właśnie raczej w związku z dziejami II Rzeczpospolitej na różnych płaszczyznach, że te właśnie osoby otrzymają ten order. Pewną niezwykłością tego wydarzenia komentowaną jest to, że no, w związku z tymi okolicznościami wspomnianymi są to osoby, które otrzymują ten order pośmiertnie. Spróbujemy tak rozmawiać od początku, to znaczy trochę o samym orderze, a potem właśnie również o tych ostatnich odznaczonych. Sam order nie ma takiej, można powiedzieć, od początku oczywistej historii i takiej wyłącznie świetlanej. No po prostu jest jednym z orderów, który królowie w różnych momentach w erze nowożytnej zwykle ustanawiali. Tak? No, Order Orła Białego, ustanowiony w roku 1707, no nie są to najwspanialsze lata Rzeczpospolitej, przez króla Augusta II Mocnego, a więc znowu no, nie przez monarchę, którego pamiętamy jako tego jednego z najlepszych, czy jakichś najwspanialszych. Trochę obcego po części, tak? Ale własnego. Sasa, ale na tronie polskim. Potem zaraz ten, no, trochę można też powiedzieć, że odznaczonych tym orderem było sporo rzeczywiście znakomitych nazwisk, tak można powiedzieć, ale też no, nie od razu, od początku stało się oczywiste, że to są zasługi dla Rzeczpospolitej, można powiedzieć, że bardziej takie zasługi dla króla. Potem mamy krótki czas, w którym historia tego orderu bardzo, bardzo niż uzyskuje. To jest czasy ministra Brühla i panowania Augusta III. I tutaj w ogóle mamy jakby rozdawnictwo tego orderu i ponad 300, ile pamiętam, 340 parę osób w dość krótkim czasie odznaczonych właśnie dlatego, że kupowali te ordery, więc ten początek z tymi nominatami nie jest najlepszy. Potem znowu krótkie lata Stanisława Augusta i znowu dwuznaczność późniejsza, no jeszcze nie dwuznaczność, najpierw z księstwem warszawskim, potem Królestwo Polskie i przez jakiś czas po powstaniu listopadowym taka dwuznaczność już daleko idąca, może nawet bardziej niż dwuznaczność, order zostaje, jakby to powiedzieć, skopiowany w tym sensie, że znika Order Orła Białego, w sensie ścisłym, coś takiego na jego miejsce order, który jest takim też królewskim odznaczeniem, też bodaj nawet zachowuje słowo Orła Białego w tytule, ale jest po prostu cesarskim. Cesarz jest również, korzysta z praw monarchy Polski, tak, w tym momencie i przyznaje swoje odznaczenie. No dobrze, przebiegliśmy, to są te dzieje najstarsze, potem Druga Rzeczpospolita i odrodzenie tego orderu w roku 1921. Kto powinien dostawać ten order?
Pytanie, kto dostawał w II Rzeczpospolitej, tak. Czy kto powinien dostawać w II Rzeczpospolitej?
Jak definiujemy zasługę, tak?
Właśnie w II Rzeczpospolitej to było dość zabawne, dlatego że dostawały dwie kategorie osób. Do wewnątrz to byli ludzie rzeczywiście najbardziej zasłużeni dla Rzeczpospolitej. Natomiast na zewnątrz, no to byli ludzie, jakby to powiedzieć, którzy odwiedzili Polskę. Wśród kawalerów Orderu Orła Białego znajduje się na przykład Benito Mussolini. Człowiek jakby to powiedzieć, dla Polski nieszczególnie zasłużony, powiedziałbym też nieszczególnie...
Wysoko notowany w ogóle.
Tak, w ogóle, ale oprócz tego na przykład król Afganistanu, dlaczego oni dostali? Ponieważ weszli w kontakt z Rzeczpospolitą, odwiedzili oficjalnie nasz kraj i po prostu przy tej okazji dostali najwyższe odznaczenie polskie. No, wtedy te wizyty na najwyższym szczeblu nie były czymś powszednim, w związku z tym dawano te ordery ze szczególną pieczołowitością. Podobnie na przykład wszyscy nuncjusze apostolscy dostali tego Orła Białego, bez względu na to, czy wszyscy, którzy zakończyli w pokojowym trybie swoje funkcje, też można powiedzieć, że ich zasługi dla Rzeczpospolitej były różne. Od dwóch pierwszych, no ewidentnie pewne zasługi miało, to znaczy Iratti, Lauri, to byli ludzie ewidentnie zasłużeni. Najdłużej sprawujący tą funkcję Marmaggi po prostu nie wyszedł poza pewien standard dyplomatyczny. Był oczywiście dobrym, sprawnym dyplomatą, ale no żeby mówić o jakichś szczególnych zasługach dla Rzeczpospolitej, no raczej dla Stolicy Apostolskiej. Ale też tego Orła Białego dostał. To wszystko pokazuje, że to była pewna niekonsekwencja. W dodatku jeszcze pojawiła się praktyka w II Rzeczpospolitej, o ile dobrze pamiętam, odbierania tego Orła Białego, dlatego że zdaje się, że stracił go Witos, który, jeśli dobrze pamiętam, był chyba nim odznaczony po wojnie polsko-bolszewickiej za stanie na czele rządu w trakcie najbardziej spektakularnego starcia o być albo nie być Rzeczpospolitej. W końcu Witos, który wtedy zmontował armię ochotniczą pod względem politycznym ją zmontował, to znaczy zachęcił masy społeczne do tego, żeby z bronią w ręku broniły państwa. No ale po procesie brzeskim, kiedy został oskarżony o przestępstwa z punktu widzenia ówczesnej władzy rządowej pospolite, zdaje się, że został tego odznaczenia pozbawiony. Później zostało mu ono przywrócone, o ile dobrze pamiętam, po reaktywacji orderów III Rzeczpospolitej. Nie nadano mu nowego, tylko przywrócono stary. To jest przypadek, który pokazuje, że była pewna niekonsekwencja, pewne pęknięcie po tej polityce orderowej, nawet II Rzeczpospolitej. Ona jest wielopłaszczyznowa i w gruncie rzeczy chyba nie mamy dobrych doświadczeń w tej dziedzinie. W III Rzeczpospolitej też powiedziałbym, że musimy mówić o pewnej także niekonsekwencji polityki orderowej. To znaczy tym najwyższym odznaczeniem byli dekorowani w poszczególnych kadencjach prezydenckich ludzie z jednej strony najwybitniejsi, rzeczywiście, którym bez wątpienia ten order się należał, na czele z Janem Pawłem II chociażby. Choć już na przykład niektóre nominacje do tego orderu, powiedzmy, są zaskakujące. Nie chcę powiedzieć, że nieusprawiedliwione, ale dość zaskakujące, bo na przykład wśród dostojników kościelnych został nim odznaczony skądinąd kardynał Polak, ale którego zasługi dla Polski nie są powszechnie znane przynajmniej. To znaczy kardynał Andrzej Deskur. Ja przypuszczam, że został oznaczony słusznie, to znaczy, że jego współpraca z Janem Pawłem II była dla Polski niewątpliwie korzystna i to był człowiek niesłychanie wpływowy i niesłychanie też, powiedziałbym, konsekwentny w swojej działalności. No ale powiedziałbym, że nie przypominam sobie długiej dyskusji na temat tego, jak wiele zawdzięczamy kardynałowi Deskurowi. Pozostają takim człowiekiem trochę w cieniu i w związku z tym to nie jest tu mówimy o takiej rzeczy, która jest tylko raczej nie tyle wątpliwa, co zaskakująca. Natomiast są wątpliwe nominacje. Dostawali ludzie głęboko związani z PRL-em tego Orła Białego z pytaniem, czy rzeczywiście ponieśli oni aż takie zasługi dla Rzeczpospolitej, żeby odznaczać ich najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Tu przekroczono pewne chyba granice, biorąc pod uwagę fakt, że jednak reaktywacja tego orderu była związana z podkreśleniem nowej tożsamości państwowej. To znaczy on miał taką funkcję pełnić, z czasem w ciągu tych 20 kilku lat chyba nie zawsze je upełnił. To znaczy nie mamy lepszego na razie chyba pomysłu, jak odznaczać naszych najbardziej zasłużonych, ale coś pozostaje takiego pękniętego, niekonsekwentnego w tym odznaczeniu.
Wracamy do rozmowy o orderze Orła Białego i o odznaczonych tym orderem. Nasza rozmowa już dobiegła do reaktywacji tego orderu przez III Rzeczpospolitą na początku lat 90. Już z doświadczeniami tymi, o których była mowa, to znaczy pewnej dwuznaczności, albo można powiedzieć niekonsekwencji w określaniu racji przyznawania. No, już była mowa o tym, że ci, którzy otrzymywali jako kawalerowie zagraniczni, tak, różne osoby spoza Polski, zazwyczaj otrzymywały ten order trochę w trybie takim, jak wiele takich orderów jest przyznawanych troszkę w mowie dyplomatycznej. Chcemy być blisko, nawiązujemy pewną relację.
Trochę akonto.
Coś czasami właśnie nawet akonto. Z drugiej strony osoby o niekwestionowanym autorytecie, czasami rządzie dusz, tak? Czasami ważnej pracy, która dla Polski została wykonana, czasami pracy, która nawet więcej przeniosła różne polskie ideały, tak można też powiedzieć, albo ukazały uniwersalność tego ideału na forum o wiele szerszym. Tu przykład Jana Pawła II, bardzo, bardzo szczególny, no bo by to nawet właściwie należałoby może raczej dyskutować nad, jakby to powiedzieć, zasługami tej osoby o wiele szerszymi niż kryteria same tego orderu. No i mamy też przypadki właśnie jakiegoś odrabiania pewnych zaległości. Można powiedzieć, że w tych pierwszych nominacjach za prezydentury Lecha Wałęsy to się wszystko już ukazało. No, znaczy z jednej strony odznaczenie tym orderem Jana Pawła II. Jan Paweł II przy okazji jednej ze swoich wizyt w Polsce odebrał to odznaczenie. Odznaczenie inny, ten nurt, o którym mówiliśmy, bardziej dyplomatyczny, króla szwedzkiego Karola XVI Gustawa. No, znowu właśnie taki trochę inny zupełnie motyw za tym stoi. I w końcu właśnie odrabianie strat, to znaczy order Orła Białego dla prymasa Wyszyńskiego, dla prymasa tysiąclecia, pośmiertny właśnie. Tutaj otwiera się w ogóle całe zagadnienie, którym się za chwilkę też będziemy musieli zająć, problem przyznawania orderów pośmiertnie. No i cóż, i tak jak mówiłeś, kolejni prezydenci z trochę różnymi nastawieniami, zapewne z innymi też podpowiedziami, listami różnych kandydatur, trochę tak to z prawa, to z lewa, czasami jakby trochę w odpowiedzi, jedna porcja odznaczonych trochę jakby w odpowiedzi na inną, bo na przykład za czasów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczenia, które dotyczyły osób z tak zwanego kręgu opozycji demokratycznej czasów PRL-u, to były właściwie, nie sprawdzałem dokładnie, ale wydaje mi się, że te przede wszystkim obejmowały osoby związane z tym nurtem lewicy laickiej, czy KOR-u, prawda? W jakimś sensie dopiero gdzieś przy Lechu Kaczyńskim mamy
znaczące taką, uzupełnienie.
Uzupełnienie, prawda? Mamy też i trochę inny nurt Solidarności, trochę inny nurt tej tradycji Anna Walentynowicz. Jest znowu kilka takich postaci, które nadają nowy ton. I za każdym razem jest dyskusja, prawda? Jak przy każdym odznaczeniu, czy to jest ten sam rząd zasług, czy ci wszyscy mają to samo znaczenie. Może najmniej dyskusyjne, bo zawsze, gdy się zbliżamy do tych osób, które są czynne bardzo w bieżącym życiu publicznym, zawsze więcej tych dyskusji jest. Mamy kategorię tych właśnie pośmiertnych, w jakimś sensie niedyskutowalnych, tak? To przywódcy państwa podziemnego, to jest ta grupa w większości pośmiertnie, prawda? Jednak przywódcy polskiego państwa podziemnego, chociaż Adam Bienio, o ile pamiętam.
Ostatni, bo rzeczywiście z 16 był, tak?
Tak.
No właśnie, jak to pogodzić? To znaczy, bo tutaj się krzyżują dwie filozofie. Filozofia, w której... No właśnie, czy PRL, znaczy, bo to jest pytanie takie, czy PRL jest państwem polskim? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, czy rzeczywiście nie powinniśmy mieć porcji odznaczeń zachowywanych do wewnątrz, to znaczy do tych najwyższych odznaczeń przyznawanych tylko i wyłącznie swoim obywatelom, czy przynajmniej członkom wspólnoty. Przepraszam, ale król Szwecji nie jest najbardziej zasłużonym dla Polski człowiekiem i pozostaje takie pytanie, czy rzeczywiście powinno się odznaczać z tej samej puli. Ja nie mówię, że nie odznaczać, czy nie uhonorować odpowiednio, czy nie podtrzymywać tych tradycji dyplomatycznych, bardzo zresztą pięknych, obdarowywania się z pewnymi znakami życzliwości i szacunku, ale pytanie, czy to z tej samej puli powinno iść.
No to czasami rzeczywiście pozostaje z tego jedynie taki gest życzliwości, to zupełnie z innego obszaru, ale przypominam sobie ten chyba z ubiegłego roku, czy może jeszcze z tego, ta dyskusja, sobie przypominasz o pewnej pani, która otrzymała pewien order od Stolicy Apostolskiej, otrzymała go, ale właściwie nikt do końca nie wie, co ten order miał znaczyć, bo w jakimś sensie ona jakichkolwiek zasług dla ani Stolicy Apostolskiej, ani dla, no jeszcze w dodatku w płaszczyźnie wartości, jakiegokolwiek związku z pracą Stolicy Apostolskiej nie miała i się zdarzyło jej dostać ten order i wszyscy tłumaczyli, że to dlatego po prostu, że no jest zwyczajem dyplomatycznym, prawda? Ktoś, kto uczestniczy w specjalnej delegacji, otrzymuje order. To czasami jesteśmy tym zaskoczeni. I teraz wracając do naszej dyskusji, no coś takiego czasami można odczuć, tylko nikt nie podnosi tego, no bo nikogo nie chcemy ani urazić, ani obrazić, ani dać order, a potem za chwilę się zastanawiać,
czy słusznie. Może by pan oddał.
To nieeleganckie i w ogóle nie na miejscu. Niemniej, no rzeczywiście jakaś wewnątrz tego orderu zupełnie niezwykła dwutorowość.
Wydaje mi się, że my po prostu mamy w Polsce pewien problem z, jakby to powiedzieć, świadomym posługiwaniem się pewnymi instytucjami państwowymi. To nie jest tylko i wyłącznie problem tego orderu, to jest problem w ogóle obcowania z takimi znakami, symbolami. Przyznam, że ta niekonsekwencja, wyraźna niekonsekwencja w nadawaniu orderu Orła Białego w III Rzeczpospolitej kojarzy mi się bardzo z tą dyskusją, zupełnie absurdalną dyskusją, na temat słuszności zmiany godła w 1989 roku, kiedy używano takich argumentów, że to właściwie, no co za różnica, jaki kolor mają pazury orła, prawda? Mniej więcej do tego się to sprowadzało. No, jakby nie rozumiejąc, że sprawy symboliczne ustawiają pewien porządek wartości, to znaczy one są znakiem posiadania pewnego porządku wartości. To prawda, że my Polacy, zwłaszcza po PRL-u, mieliśmy gigantyczny problem z tym porządkiem wartości, bo z jednej strony byliśmy, no, zepsuci PRL-em, a z drugiej strony byliśmy starannie impregnowani na przykład przez wspomnianych tutaj kawalerów Orła Białego, czyli Wyszyńskiego i Jana Pawła II, którzy no, starali się jeszcze ten tradycyjny, czy raczej normalny, naturalny porządek wartości w nas podtrzymywać i w związku z tym ten chaos wartości odbija się na takich właśnie problemach jak polityka orderowa. Trzeba jasno podkreślić, że istnieją autonomiczne polityki poszczególnych głów państw, poszczególnych polityków, którzy występują w imieniu wspólnoty i mają własną wizję tego, jak to powinno być robione, to jest jedno. Druga sprawa to jest właśnie pytanie o przekraczanie takich granic zdrowego rozsądku i dobrego smaku. No, w przypadku, powiedzmy, tej inicjatywy, o której wspominałeś na początku naszej rozmowy, to znaczy inicjatywy prezydenta Dudy, no, wydaje się, że to jest... Jakby to powiedzieć, to jest raczej niekwestionowalne. To znaczy pomysł takiego pluralnego udekorowania wszystkich zasłużonych, to jest pomysł naprawienia pewnych szkód, które państwo polskie wyrządziło swoim sługom w związku z sporami politycznymi. To się wydaje dobre, naturalne i chyba z perspektywy czasu niekwestionowane. Nie wydaje mi się, żeby to następny prezydent Rzeczypospolitej powiedział, że tutaj nie ma w tym sensu. Natomiast są oczywiście gesty, które wynikają z jakiejś tam linii politycznej, tylko pytanie jest o granice, tak? To znaczy, bo o ile ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że prezydent lewicowy będzie bardziej patrzył na tych społecznie zaangażowanych, wolnomyślnych i powiedziałbym bardziej oświeconych Polaków, a prezydent prawicowy będzie szukał tych, powiedzmy, bardziej narodowo-patriotycznych, konserwatywnych
związanych z tradycją.
I właśnie tradycjonalistów, no to jakby uważam, że to jest naturalne. Tylko gdzie są wyznaczniki? To znaczy tak samo jak pytanie, czy możemy myśleć o tym, żeby wybitnym skądinąd ludziom, którzy w stosunku do naszego kraju no, zachowywali się, powiedziałbym, niespecjalnie lojalnie, czy im się takie rzeczy należą? No bo można by było powiedzieć tak, no, niewątpliwie do wybitnych filozofów filozofów marksistowskich należy Róża Luksemburg, która urodziła się w naszym kraju i niewątpliwie jest osobą powszechnie znaną, no ale chyba nie znajduje się ona w konsensie takim, który byśmy zaakceptowali jako ojców niepodległości na przykład, tak? To znaczy no jednak to jest granica, której byśmy tak. nie przekroczyli, ponieważ ta osoba wypowiadała się negatywnie na temat niepodległości Polski. Po prostu była przeciwna temu. To jest to pytanie, przepraszam, o postać Wojciecha Jaruzelskiego, czy człowiek, który jest odznaczony dwukrotnie orderem Lenina, czyli niejako jest usynowiony przez zupełnie inną ojczyznę, bo dwukrotne odznaczenie to jest ewenement. Czy to jest na przykład dobry pomysł, żeby go fetować odznaczeniami polskimi? To jest pytanie, które... pozostaje.
No cóż, PRL można powiedzieć w jakimś sensie zamilczał order Orła Białego, bo on nigdy nie został wprost jakoś zniesiony, ale po prostu jakby przestał
figurować,
przestał funkcjonować. Natomiast w jakimś sensie to symboliczne w jego miejsce wszedł order zupełnie inny budowniczych Polski Ludowej i tak naprawdę no, powiedzieć, że ci, którzy otrzymali ten order budowniczych w jakimś sensie już odebrali swoją nagrodę. Mogę powiedzieć, że nie ma co...
Tak, niestety nie mamy orderu grabarzy Polski Ludowej. To jest taki order. Ale, order się nie pojawił.
Tak? Ale w jakimś sensie myślę, że pewna grupa odznaczonych w latach 90. trochę na tej zasadzie grabarzy Polski Ludowej, w sensie tych, którzy pozytywnie przyczyniali się do wyjścia naszej historii z cienia Polski Ludowej, bo tam mamy nie tylko wspominaną już grupę reprezentantów Polskiego Państwa Podziemnego, ale też i stopniowo uzupełniane osoby reprezentujące na przykład Komendę Winów, no, więc już podziemie powojenne, antykomunistyczne. Mamy, no właśnie, na różne sposoby rozumianą, ale tę późniejszą, znacznie późniejszą opozycję wewnątrz PRL-owską. Mamy reprezentantów Solidarności. W jakimś sensie dość wyraźnym też reprezentowana jest, jeśli chodzi o emigrację, to chyba głównie, jeśli chodzi o jakiś konkretny ośrodek, to no, Wolna Europa, patrząc od strony pewnej pracy, byśmy powiedzieli, medialno-propagandowej.
Jest to zasadnicze pytanie, czy ludzie, którzy pracowali dla Wolnej Europy, to byli ludzie, którzy służyli państwu polskiemu, bo to jest dwuznaczne, to znaczy, bo proszę pamiętać, że jednak Radia Wolna Europa jest przybudówką innego państwa. To nie jest samodzielna inicjatywa Polaków, tylko to jest, no, krótko mówiąc, działalność agenturalna, to znaczy mówiąc otwartym tekstem, bez podtekstów PRL-owskich.
Nie nadając temu jakiegoś...
Nie no, działano tak, jak tak. można było, tak. Ale to się wiązało, tak jak zresztą to widać po działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z ogromnymi dylematami wewnętrznymi. I o ile myślę, że właśnie Nowak-Jeziorański tymi dylematami dowodził, że jemu by się to należało, bo no to przecież nie wszyscy funkcjonariusze, że tak powiem, Radia Wolna Europa prezentowali aż tak wysublimowany sposób zastanawiania się nad tym, gdzie są granice współpracy z Amerykanami. A jak czytamy teksty Nowaka, no to trzeba mu pogratulować, bo rzeczywiście się całe życie się nad tym zastanawiał.
Tak, to była jednak bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny ton w jego pracy dyrektorskiej, próba zawsze znalezienia także interesu polskiego w tym, co było
tak,
jego
pracą. Tak, i nie działania wbrew temu interesowi. Tak. To jest jednak bardzo silne i trzeba powiedzieć, że no jakby budowa tego ośrodka monachijskiego jest w znacznej mierze za jego zasługą. To znaczy, oczywiście chwała Amerykanom, że tolerowali takiego, powiedziałbym, trochę niepokornego dyrektora przez długie lata, ale sprawa nie jest taka oczywista. Podobnie jest zresztą z ośrodkiem paryskim.
No tak, tutaj mamy Jerzego Giedroycia, który podobno, choć to nie ma na to żadnych dokumentów, tylko rodzaj takich przekazów, nie chciał przyjąć. Bo jakby zanim go odznaczono, to dał sygnał, że nie przyjmie orderu Orła Białego. W każdym razie to się nie wydarzyło. Cóż, mamy Zbigniewa Brzezińskiego, który przesuwając tutaj nasze granice w ocenie, kto za co dostaje, znajduje się Zbigniew Brzeziński dokładnie na jakiejś granicy kogoś, kto tak naprawdę reprezentuje
tę no, jest to funkcjonariusz innego państwa, to znaczy i obywatel innego państwa, świadomie działający na rzecz Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek życzliwie nastawiony do Polski.
I równocześnie zawsze właśnie mający w Polsce dobrą legendę ze względu na swoje...
A, ale też mający na przykład swoje kontakty z Janem Pawłem II. Także tu trzeba powiedzieć, że jednak nie jest to... Znaczy to jest też pytanie, za co się dostaje, tak? Znaczy, bo jeżeli Brzeziński za życzliwą dyplomację względem Polski, to na pewno. Ale jeżeli za całokształt działań, to ja nie mam...
To już by było trochę trudniej.
Nie mam stuprocentowej pewności. Tak.
Wracamy do rozmowy o orderze Orła Białego. No, czas jeszcze poświęcić uwagę tej dokładnie liście, którą zaproponował prezydent Andrzej Duda, czy nie tyle zaproponował, ile po prostu przedstawił nam jako listę tych, którzy w związku z wielką i ważną rocznicą stulecia odzyskania niepodległości w roku 1918, no, zostają uhonorowani tym najwyższym polskim odznaczeniem. Przeglądałem reakcje, jakie się przez polskie media przetoczyły. Zawsze wszyscy szukali jakiegoś klucza. Próbowali też znaleźć jakieś równoważnie, to znaczy gdzie, dlaczego ktoś, kto z tej strony dostał, a ktoś z tej. No wtedy to chyba się nie do końca udaje odczytać, bo jak ktoś na przykład sobie powie, że wypisze z tej listy ludzi, kultury, na przykład pisarzy, tak? I popowie sobie tak, że jest Żeromski, że jest Rejmont i jest Zofia Kossak, to powie sobie, no dobrze, ale to czy to jest taki pełny obraz polskiej literatury dwudziestolecia? No to trochę, jakby ktoś tak chciał bardzo na siłę, tak, pomyśleć to w tym kluczu, no to by powiedział tak, no Stefan Żeromski, Żeromszczyzna, trochę Piłsudczyzna, trochę ruch socjalistyczny, Władysław Rejmont, Liga Narodowa, trochę taka polska tradycja, trochę taki postromantyczny duch, no i Zofia Kossak, odrodzenie katolickie, nowoczesna literatura katolicka. No dobrze, ale to są trochę sztuczne kategorie. Chyba trochę w ogóle przykładając do całej tej listy tych odznaczonych, trzeba powiedzieć, że to jest trochę tak, że najpierw na tej liście znajdują się ci, którzy nie znaleźli się na innych listach, to znaczy, którzy w inny sposób nie zostały ich zasługi tak wyraźnie na takim wysokim poziomie zaznaczone. No nie ma marszałka Piłsudskiego.
No, ale on już ma.
Ale on już ma i nie trzeba mu dodatkowo przyznawać. Ale Roman Dmowski pojawia się na tej liście.
No ale on nie ma.
A on nie miał, w jakimś sensie był tym trochę takim na tych różnych listach ojców niepodległości wielkim nieobecnym.
Znaczy był wielkim obecnym w polskiej świadomości, a wielkim nieobecnym na listach oficjalnych państwa polskiego, które uwielbiało definiować się w kontrze do Dmowskiego, czy to z powodów politycznych w międzywojniu, czy to z powodów ideowych po wojnie i to zarówno w tej odsłonie PRL-owskiej, jak i w tej odsłonie III Rzeczpospolitej, bo ja mam wrażenie, że to był taki most budowy porozumienia między lewicą solidarnościową, a lewicą postkomunistyczną. To znaczy, no jedno nas łączy, Dmowskiego my nie lubimy, tak? I jego popudczyków. Powiedziałbym, że to kuriozalne, ale to jest uwielbiony chwyt lewicy, bo ja to obserwuję, to co się teraz dzieje w Hiszpanii, no to jest według tego samego schematu. To znaczy, wszystko nas dzieli, jedno nas łączy, nie lubimy co bardziej wybitnych przedstawicieli powiedzmy takiego nurtu konserwatywno-narodowego. No, można tak budować, tylko że to jest szalenie demoralizujące. I moim zdaniem lewicowi mężowie stanu, którzy by tak myśleli, choć nie wszyscy na szczęście tak myślą, no są w najlepszej drodze do rozkładu wspólnoty, dlatego że na takich negatywnych odczuciach się raczej nic nie buduje. Zresztą III Rzeczpospolita ma właśnie tą słabość aksjologiczną, ponieważ ona próbowała budować właśnie głównie na takich negatywnych odruchach, nawet trudno powiedzieć myślach.
A tutaj mamy rodzaj takiego naprawienia tego konkretnego kursu. Z jednej strony no można się pytać oczywiście, czy Jędrzej Moraczewski, który tutaj też znajduje się na tej liście, to oczywiście jest ta sama skala, co Roman Dmowski, czy Maciej Rataj, prawda, który też się tam pojawia, ale każdy jest jakąś...
Trzeba powiedzieć, że w takiej oficjalnej frazeologii państwowej Moraczewski jest pierwszym premierem niepodległej Rzeczypospolitej. I jednak człowiekiem bardzo zasłużonym, to nie ulega wątpliwości. I za to pierwsze premierostwo, moim zdaniem zresztą fatalne, ale pierwsze, coś mu tam się należy jednak, wydaje się. Natomiast oczywiście już prezydent to nie jest jego pierwszy ruch. Myślę, że ten ruch symboliczny, który on wykonał w odniesieniu do tak zwanych ojców niepodległości, próbując nam przedstawić tą taką dość eklektyczną listę 6 sprawiedliwych, o tak powiedzmy, no pokazuje, że jego myślenie jest właśnie takie. I myślę, że nie jest w tym osamotniony, że Polska współczesna jest dzieckiem różnych nurtów polskiego myślenia. Jednocześnie się odrzuca te wszystkie nurty, które negują potrzebę samodzielności, wolności, niepodległości. I chyba słusznie. To znaczy, wydaje mi się, że to sankcjonuje podmiotowość i taka, powiedziałbym, pluralna tożsamość, w której każdy z Polaków może znaleźć coś bliższego sobie, o tak powiedzmy, coś, co bardziej odpowiada jego wrażliwości. No, na przykład między prawicą i lewicą. W pewnych granicach jest sporem w rodzinie, o tak powiedzmy, a nie sporem wyniszczającym. To nie jest zły pomysł na budowanie wspólnoty politycznej. Ja to mówię bez specjalnej sympatii do 2/3 osób proponowanych, o tak powiedzmy, bo ja mam do większości z nich duże pretensje o różne rzeczy. Ale doceniam ten pomysł jakby i doceniam fakt, że ludzie, których mogę nie cenić w całości, mieli w konkretnych sprawach naprawdę niezaprzeczalne zasługi. I tak samo jak osobiście nie czytuję Żeromskiego, no to jednak prawdopodobnie z racji dorobku mu się ten order należy, no zwłaszcza, że nie dostał nigdy Nobla. A Raymond, autor 2 genialnych powieści, nie należy go może przesadnie cenić za niektóre inne elementy twórczości, na przykład trudno jest powiedzieć, że rok 1794, tak, to jest powieść rzucająca na kolana. Ja przyznam szczerze, że raz próbowałem ją przeczytać, nigdy w życiu więcej do niej nie zajrzę, ale no niewątpliwie jest noblistą i niewątpliwie te 2 genialne powieści ustawiają go ja w randze mistrzów polskiej prozy. No Sofia Kossak-Szczucka to z kolei jest, wydaje mi się, dowartościowanie tej literatury, tego powieściopisarstwa, ponieważ wydaje mi się, że ona jednak funkcjonowała jako powieściopisarka środowiskowa. A tu okazuje się, że oprócz środowiskowości jest jakiś wkład w dobro wspólne. No i za to myślę, ja muszę powiedzieć, że jestem prezydentowi wdzięczny.
Mamy też na tej liście te wszystkie dramatyczne finale tej epoki, która w 18 roku rozbłysła, bo mamy też tych, którzy zostali zamordowani przez komunistów, przez bolszewików, przez Rosjan w Katyniu. Mamy tych, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców, przez okupanta niemieckiego. No i mamy tych, którzy w jakimś sensie stanowili nie tylko ten pierwszy szereg, trzeba dodać, nie tylko tych, którzy stanowili ten absolutnie pierwszy szereg budowniczych niepodległości, ale tych, którzy zapełniali te szeregi niezbędne różnych pracowni społecznych, że tak powiem, tutaj małżeństwo Małkowskich na przykład, jako twórców polskiego harcerstwa. I jest jednym z wielu przykładów na tej liście. Dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.
Pawłowi Skibińskiemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnamy się z Państwem. Jak zwykle zapraszam za tydzień do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.